Wywiady i recenzje, relacje z wydarzeń. Czyli filmowo-literacki przegląd w audycji Dwie strony sztuki. W niedzielę od 15.05 do 17.00. Bogumiła Wresiło, Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Akcja!
Witam ponownie w audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK w części literackiej naszego spotkania. Do 20.00 recenzje i konkursy. Jak zawsze polecane książki będą do wygrania, a są to m.in. Rekin i Baran, Życie w cieniu islandzkich wulkanów Marty Biernat i Adama Biernata, Córki Wawelu, opowieść o Jagiellonach Królewskich Anny Brzezińskiej, dziś także spotkanie z Przemysławem Semczukiem, autorem książki Kryptonim Frankenstein oraz kolejny odcinek cyklu Książki pod lupą. sztuka@radiopik.pl to adres dostępny w sprawie konkursów. Zapraszam serdecznie. Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down.
Na początek recenzja Wojciecha Sobocińskiego, który ostatnio polecając książki bryluje na dworach królewskich, tym razem w Polsce.
Co wydarzyło się w roku 1526? Uczeń szkoły średniej odpowie zapewne, że to rok bitwy pod Mohaczem, w której wojska Sulejmana Wspaniałego pokonały siły węgierskie, a starcie zakończyło się śmiercią króla Ludwika II Jagiellończyka. Studenci historii dodadzą, że w tym roku przyszła na świat Katarzyna Jagiellonka, córka Bony i Zygmunta Starego, a zmarł Mikołaj Firlej, hetman wielki królewski. Bo dla większości historia to zbiór dat gołych faktów. Ludzie minionych epok wydają nam się papierowi, choć wiemy, że przeżywali przecież wszelkie możliwe emocje, tak jak czynimy to współcześnie. Jednak historię traktuje się jako historię pisaną przez mężczyzn. To może teraz pokusić się o herstorię, czyli te same wydarzenia widziane jednak oczami kobiet. Dosłownie herstoria to jej historia. Skąd mamy wiedzieć, co myślały, w co wierzyły lub czego obawiały się renesansowe białogłowy? Nic prostszego. One były, szczególnie te na dworach, księżniczki, dobrze wykształcone, świetnie oczytane, a także miały dostęp zarówno do alkowy, jak i do stajni, do sal obrad, jak i do kuchni. I to one, a nie królowie i możni panowie, wiedziały i widziały więcej, choć spychane były na margines ówczesnego oficjalnego życia. Pozostawiły po sobie liczne listy, w których zwierzają się ze swoich trosk, niepokojów, ale też dzielą się dobrymi wiadomościami. I z tego wielkiego zasobu wieści o prawdziwym życiu w Polsce Jagiellonów, w zawiłościach królewskich układów na Wawelu, postanowiła skorzystać znana dotychczas z powieści science fiction Anna Brzezińska. Miała tę przewagę, że jest świetnie wykształconą mediewistką, dla której subtelności ówczesnego świata nie mają tajemnic. I tak powstała opowieść o jagiellońskich królewnach zatytułowana Córki Wawelu. I co ciekawe, opowiada o nich nie żadna dworka czy dworzanin, ani żadna osoba szlachetnie urodzona, ale służąca i do tego karlica. Tyle tylko, że Anna Brzezińska wcale jej nie wymyśliła. To postać autentyczna, historyczna, a pozostałością po jej pobycie na królewskich dworach są jej listy, które pisała w imieniu swojej pani, Katarzyny Jagiellonki, do najważniejszych postaci w polityce polskiej XVI wieku. Na kartach książki Anny Brzezińskiej Dosia pojawia się jako córka Reginy, jednej z wielu dziewcząt, które spod krakowskich wsi szukały swojego szczęścia w wielkim murowanym mieście. Jak to w życiu bywa, wiele z nich wpadało w ręce niegodziwych mężczyzn, rodziły potem nieślubne dzieci i wiodły bardzo trudny żywot. Także Regina trafia na Bartłomieja, któremu rodzi córkę Dorotę, znaną później jako karlica Dosia lub Dosieńka. I tu szczęście uśmiecha się do dziewczynki, bowiem królowa Bona, jak wiele ówczesnych wysoko urodzonych osób, lubi karły i chętnie się nimi otacza. Ponoć właśnie karze umiał uratować Bonie życie, bo to o niego, śpiącego na podłodze, potknął się zamachowiec, który nocą chciał zamordować królową. Bona nie tylko trzymała niziołki, ale też dbała o ich wykształcenie i zabierała je wszędzie, nawet na salę oficjalnych obrad, jak i na spotkania w cztery oczy. Większość w tamtej epoce traktowała karły jak zwierzęta, które nie przeszkadzają w rozmowach bardziej niż psy. Ale niziołki miały swoje oczy i uszy, a przede wszystkim rozum. I taka właśnie była Dosia, która na łamach książki Anny Brzezińskiej opowiada nam o świecie Jagiellonów. Używam celowo słowa książki, a nie powieści, bowiem mam duży kłopot z nazwaniem tego, co pani Brzezińska napisała. No bo niby mamy fabułę, choć występujące osoby są w większości historyczne. Ale mamy też historyczny, wielowątkowy komentarz do każdej z życiowych czynności, jakie czekały na ówczesne kobiety. Dla przykładu, gdy Regina przygotowuje się do porodu, to Brzezińska z historyczną pieczołowitością opisuje nam sytuację ówczesnych położnic, sale połogowe, sposoby radzenia sobie z trudnościami porodów, a także ówczesny stosunek do seksualności. Tuż obok klasztoru ojców reformatorów w Baszcie Katowskiej działał w Krakowie największy zamtus. I to jak najbardziej oficjalnie. Tłumaczono to sobie w ten sposób, że Bóg dopuszcza zło, aby doprowadzić do dobra, bowiem lepsze przybytki rozpusty niśli cudzołożenie. Tak głosił dominikanin Jan Falkenberg, powołując się na Tomasza z Akwinu. I jak tu po takiej dawce wiedzy historycznej nazwać córki Wawelu powieścią? W trakcie lektury odniosłem wrażenie, że Anna Brzezińska sięga po fikcję jedynie wtedy, gdy nie ma solidnego materiału źródłowego, gdy nie dysponuje bezpośrednią relacją, a jedynie może domyślać się, jak mogło być lub zapewne było. Na uwagę zasługuje też konstrukcja książki, ułożenie jej poszczególnych rozdziałów. Jest jakby opowieścią o życiu ówczesnych kobiet od narodzin do śmierci. Rzecz zaczyna się rozdziałem Dziedzictwo Ewy narodziny, a kończy najsroższym łowcą śmiercią. A po drodze jest opieka nad dzieckiem, służba na dworze, rzemiosło artystyczne jako forma wychowania, ideał małżeństwa, modele kobiecej cnoty, dworskie sekrety i znaczenie tańca oraz wiele innych spraw i czynności, które były udziałem ówczesnych dam. Całość wieńczy kalendarium Jagiellonów, co pozwala czytelnikowi w trakcie lektury sprawdzać historyczne fakty. I może tak właśnie jak Anna Brzezińska należy dzisiaj pisać o historii. Z wciągającą fabułą, ale i wszechstronnym znawstwem epoki, nie tylko od strony faktograficznej, z interesującym dyskursem historycznym. I choć ta książka to cegła ponad 800-stronicowa, to gwarantuję, że wciągnie czytelnika jak wir w rzece. Oby takich lektur więcej. A mój egzemplarz dla tego ze słuchaczy, który przypomni tytuł pierwszego starożytnego eposu historycznego, którego powstanie datuje się na 2000 lat przed naszą erą, a w którym opisano między innymi potop.
Książkę mamy dla Państwa od wydawnictwa literackiego, a adres, na który prosimy przysyłać odpowiedzi, to oczywiście sztuka@radiopik.pl.
Dwie strony sztuki.
Don't ever think
Czas na książkę, którą specjalnie dla Państwa wybrała, przeczytała i zrecenzowała Magda Jasińska.
Rekin i Baran, czyli Życie w cieniu islandzkich wulkanów, to tytuł książki Marty i Adama Biernatów. Choć nigdy nie byłam na Islandii, to po przeczytaniu tej pozycji, a można powiedzieć zupełnie szczerze, że wciągnęłam ją w jeden wieczór, mam wrażenie, że dobrze znam ten kraj. Już pierwsze zdania dają wiele nadziei. Islandia jest krajem dość nietypowym, gdyż na dobrą sprawę nie ma prawie wcale mieszkańców. Brzmi to jak abstrakcja, jednakże nawet mój rodzinny Gdańsk, pisze Marta Biernat. Liczy ich sobie więcej, aniżeli cały islandzki naród. Okazuje się bowiem, że już dawno temu Islandczykom w bardzo niecodzienny sposób poukładały się stosunki z samą Islandią. Mieszkańcy wyspy, jak żadni inni europejscy obywatele, na własnej ziemi wydają się mistrzami drugiego, ba nawet trzeciego planu. Co ciekawe, z owej sytuacji nieprawdopodobnie się radują. Przejeżdża się więc przez wydające się nie mieć końca połacie i nieustannie zastanawia, czy ktoś w ogóle tę pełną uroku ziemię zamieszkuje. To jest zbiór informacji o Islandii, odnalezionych, zebranych i uporządkowanych informacji, szalenie ciekawych, podany w świetnej formie. Książka przygotowana została z dbałością o każdy szczegół i detal. Mamy tu nie tylko starannie napisaną historię, ale i artystyczne zdjęcia czy islandzki motyw wzorniczy, pojawiający się przy każdym rozpoczynającym się rozdziale. Wszystko to robi naprawdę niesamowite wrażenie i sprawia, że książka przyciąga nie tylko amatorów tego kraju. Po Islandii można wędrować bez ustanku. Choć to niewielki kraj, nie ma obawy, że trasy spacerowe nagle i niefortunnie się skończą. Wędrówki można więc planować chyba w nieskończoność, albowiem szczęśliwie zawsze jest dokąd. Staje się to nader przyjemnym uzależnieniem, gdy tak idzie się i idzie, a do zejścia ma się wciąż niemożebne połacie. Co krok zachęcające innymi atrakcjami. Słońce przechodzi z nieśmiałej nieporadności pojedynczych promieni w przyjemnie mocny strumień ciepła, pisze Marta Biernat. A Marta Biernat, rocznik 87, historyczka sztuki, opętana odbywaniem wszelakich podróży. Prócz wojaży równie silnie zajmuje ją literatura, którą uznaje za swoją największą pasję. Do niedawna na okrągło czytała, teraz na okrągło pisze. Jej ulubionym krajem niezmiennie pozostaje Islandia, na której każdego roku spędza 6 miesięcy. Swoje wrażenia o tej niesamowitej wyspie opisuje na blogu, który prowadzi wraz z mężem Adamem Biernatem, fotografem, autorem zdjęć do książki. Książka jest nietypową relacją z podróży. Nie ma w niej zwiedzania zaplanowanej wcześniej trasy. Nie znajdziemy w niej również opinii na temat najlepszych lokali gastronomicznych, hosteli czy środków transportu. Choć o jedzeniu jest tu również sporo. Jeśli zastanawiamy się, co też interesującego będziemy mogli zjeść na Islandii, do głowy powinna nam przyjść kuchnia typowo skandynawska, a więc prosta, nieprzekombinowana w liczbie dobieranych składników, nie za ostra, treściwa i z pewnością mająca nasycić na długo. Tworzona zawsze ze świetnych jakościowo i świeżych produktów, jak na przykład dopiero co przywiezionych z połowu ryb. Lista islandzkich gastronomicznych dziwactw ciągnąć mogłaby się doprawdy przez wiele stronic. Po setkach lat odcięcia od świata w islandzkim umyśle społecznym pozostało dążenie do przyjemności całkowicie egzotycznych, a przez pół świata zgodnie uważanych za kurioza, raczej nie napawających apetytem, wręcz go odbierające. Czytamy w książce. Rekin i Baran. Ta pozycja to porządny zbiór faktów dotyczących Islandii. Dzięki tej książce dowiemy się, jak nazywa się islandzki Dzień Niepodległości, co francuscy rybacy mają wspólnego z tą wyspą oraz dlaczego przeglądanie tamtejszej książki telefonicznej może być ciekawym przeżyciem. Ta pozycja przeniesie nas w świat kardamonowych faworków czy sfermentowanego rekina. Pokaże świat niebezpiecznych czarownic, starodawnych wierzeń w siłę przyrody i dziwnych zabobonów. Sami autorzy, a więc Marta i Adam Biernat, określają rekina i barana jako swoistą encyklopedię islandzkiej duszy. I coś w tym jest.
Książkę Rekin i Baran, Życie w cieniu islandzkich wulkanów mamy dla Państwa od wydawnictwa poznańskiego, ale aby ją wygrać, trzeba odpowiedzieć na nasze pytanie. Proszę podać imię i zarazem sceniczny pseudonim ekscentrycznej piosenkarki rodem z Islandii. Jej imię po islandzku to Brzoza. sztuka@radiopik.pl. I przypominam, że nasza audycja jak zawsze dostępna jest w internecie, także do zadawanych pytań można w każdej chwili powrócić www.radiopik.pl. A już za chwilę kolejny odcinek cyklu Książki pod lupą.
Dwie strony sztuki. sztuki w Polskim Radiu PIK.
Come as you are.
This and the boom. So go to ready for the boom. It's at the boom.
Champion, your kids are the boom. So who no ready for the boom? It's at the boom. For the people that are the boom, it's at the boom. So who no ready for the boom? It's at the boom. Oh, these are the island rock. These are the cream of the crop. These are the island rock. We could be get up and rock. These are the island rock. These are the boom shock attack. Oh, no, we get up and rock. We could be launch and
pod lupą.
O nowej książce Erika Emanuela Schmidta rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Justyna Witkowska.
Erik Emanuel Schmidt to autor wszystkim znany jako autor książki Oskar i Pani Róża. A my dziś sięgamy po jego powieść, która nosi tytuł Noc Ognia.
Noc Ognia została wydana w 2016 roku i jest powieścią autobiograficzną. Główny bohater ma na imię Erik i jest alter ego autora. Sam autor na targach książki w Belgii w 2012 roku wyjawił, że przeżył bardzo, bardzo dawno temu na pustyni coś, co odmieniło jego życie. I o tej odmianie właśnie jest Noc Ognia.
Główny bohater Erik wyjeżdża na pustynię w celu dokumentacji, ponieważ pisze scenariusz i poznaje tamten świat, ale też tak naprawdę poznaje siebie dzięki wędrówce, dzięki obserwacjom. Zadaje sobie pytania o sens życia, a tak naprawdę pytania o istnienie Boga.
Trudno stwierdzić, czy on odpowiedź na to pytanie znajduje. Dla czytelnika będzie, myślę, wielką przygodą czytanie dialogów, w których ścierają się różne koncepcje Boga. Erik jest sceptyczny, jest intelektualistą, bliski mu jest racjonalizm, nie jest mu na pewno łatwo uwierzyć w Boga, wyjawia swoje fascynacje filozoficzne Heideggerem, Pascalem, którzy z jednej strony pozwolili mu odkryć pewne tajemnice, przybliżyć koncepcje metafizyczne, ale zasiali też w jego sercu, w jego umyśle, w jego duszy zwątpienie.
Czy to jest tylko opowieść o tym, czy Bóg istnieje, czy nie? Czy to nie jest jednak opowieść o tym, jacy my jesteśmy i jak oceniamy wiarę, myślenie innych?
To pytanie na pewno jest zasadne. Erika poznajemy w momencie, w którym on z okien samolotu podziwia pustynię. Przenosimy się razem z Erikiem w inny świat. Jest to świat nieeuropejski, jest to świat, w którym Bóg jest, myślę, równie ważny, co w świecie europejskim. Fundamenty kultury europejskiej oparte są na chrześcijaństwie. Kultura Tuaregów, której gościem zaraz ma być Erik, opiera się na fundamentach religii muzułmańskiej. Tu będzie dużo analogii, ale też będzie dużo sprzeczności.
Ta podróż pokazuje nam, że my, Europejczycy, wcale nie jesteśmy tacy fajni, jak nam się wydaje. W tej opowieści kultura wschodu jest dla nas wielkim wzorcem, właśnie w tej otwartości, w tym cieple, w tym nieprzegadaniu pewnych rzeczy. Tutaj bohaterowie mówią różnymi językami, a mimo wszystko zostają przyjaciółmi.
Erik Emanuel Schmidt pokazuje nam swoją drogę, którą sam przeszedł i to może być nieco kontrowersyjne, ponieważ opowiada on o mistycznym przeżyciu i pozostawia czytelnika bez tej kropki nad i. Nie chcąc zdradzać zakończenia, powiem tylko, że miałam pewien niedosyt, bo cała książka dąży do punktu kulminacyjnego. Erik Emanuel Schmidt gubi się na pustyni, odłącza się od karawany. Góra, na którą się wspina, to jest góra Tachet, zwana filarem Boga i przeżywa w tych górach nawrócenie.
No właśnie, mamy pustynię, mamy nawrócenie. Czy to nie jest jednak zbyt proste, zbyt łatwe?
Myślę, że to nie jest ani proste, ani łatwe, ani też oczywiste. Myślę, że każdy z nas codziennie wyrusza na pustynię swojej wiary bądź niewiary. Na pewno to, co ze mną zrobił Erik Emanuel Schmidt, to otworzył mnie znowu na pewne pytania natury duchowej, natury filozoficznej. Na pewno skłonił mnie do poszukiwań, ale nie jest tak, że przeżyłam sama jakąś wielką przemianę. Myślę, że też nie po to jest ta książka, żebyśmy my na kartach jej przeżywali wielkie metafizyczne uczucia, tylko po to, żebyśmy szukali ich potem w naszym życiu. Myślę, że to jest moc tej książki.
Ja nie do końca poczułam tę moc. Dla mnie im bardziej Erik Emanuel Schmidt jest bliższy życiu i prostym historiom, jest mi bliższy i wtedy sobie zadaję więcej pytań. Ja nie dowiedziałam się, dlaczego tak naprawdę nasz główny bohater zaczyna szukać sensu życia.
Myślę, że to jest historia o pewnej przemianie, w której my możemy się przeglądać jak w lustrze, ponieważ zastanawiamy się nieraz, czy droga, którą podążamy, jest właśnie tą drogą, właściwą drogą.
Ja jednak zostanę przy tym, by polecić Państwu dramaty Erika Emanuela Schmidta, Noc ognia, dla tych, którzy lubią zajrzeć w głąb siebie.
Erik Emanuel Schmidt, Noc ognia. Kilku piechurów zauważyło nieobecność Abajgura. Gdy Donald wskazał pobożną sylwetkę w oddali, każdy z nich uśmiechnął się porozumiewawczo i uspokojony ochoczo wrócił do swoich zajęć. Są zadowoleni. Cieszy ich, że muzułmanin wywiązuje się ze swoich religijnych obowiązków w sercu Sahary, od miejscowy folklor. Obiecano im to w broszurce. Brawo, biuro podróży. Dziękujemy. Ségolène podeszła do mnie. Na mój, wyłącznie na mój użytek, kontynuowała tę diatrybę stanowczym tonem. Za to, gdyby mnie zaskoczyli na modlitwie, byliby zakłopotani. Gorzej, przyniosłabym im wstyd. Patrzyłem na nią uważnie przez dłuższą chwilę. Czy ośmieliłbym się jej powiedzieć, że 20 minut wcześniej, gdy przyłączyła się do kręgu osób przy śniadaniu, astronom szepnął geologowi na ucho: no proszę, jest i katolka. To parsknięcie dopełniło refleksję i było wyrazem pogardliwej wyższości. Tchórzliwie wcisnąłem głowę w ramiona, udając, że drzemię, i nie usłyszałem. Ségolène nie dawała za wygraną. Przesadzam? Nie, masz rację. W Europie intelektualiści tolerują wiarę, lecz nią pogardzają. Religia uchodzi za przeżytek. Wierzyć to być nie dzisiejszym. Wyprzeć się wiary to stać się nowoczesnym. Cóż za mętlik. Jakby postęp polegał na niezginaniu kolan. Jeden przesąd wypiera drugi. Kiedyś ludzie wierzyli, bo ich do tego nakłaniano. Dziś z tego samego powodu wątpią. W obydwu przypadkach wyobrażają sobie, że myślą. Choć tylko powtarzają, przeżuwają opinie, doktryny dla mas, przekonania, których być może by nie podzielali, gdyby się zastanowili. Uśmiechnęła się, czując ulgę, że się rozumiemy. Tak często czuję się śmieszna, dając świadectwo swojej wiary chrześcijańskiej. Śmieszna albo głupia. Widzę to po oczach swoich rozmówców, że mają mnie za idiotkę. Rozmyślnie parsknęła śmiechem.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Justyna Witkowska.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Dress me up, I'm your puppet.
Przemysław Semczuk, dziennikarz i publicysta, zajmuje się głównie historią PRL-u. Autor takich książek jak Zatajone katastrofy PRL, Kryminalna historia PRL. Za książkę Wampir z Zagłębia otrzymał w tym roku pierwszą nagrodę na Festiwalu Reportażu w Lublinie. W swojej najnowszej książce Kryptonim Frankenstein ponownie sięga po historię seryjnego mordercy. Tym razem jest to Joachim Knychała.
Ja już ostatnio usłyszałem, że jestem specjalistą i że właściwie tworzę serial o seryjnych mordercach. Także trochę mnie to też zaskoczyło, bo nie wiedziałem, że piszę jakąś część większej całości. Ale tak wyszło, jakoś samo tak wyszło. Rzeczywiście, gdy pracowałem w archiwum Sądu Wojewódzkiego w Katowicach i przeglądałem akta sprawy Marchwickiego, to tak z ciekawości, skoro już byłem w tych Katowicach, bo to trochę daleko, poprosiłem o akta Knychały. Przejrzałem sobie je i byłem bardzo zaskoczony, bo ja tę historię znałem. Oczywiście w książce o wampirze z Zagłębia też wspomniałem o Joachimie i we wcześniejszej, w Czarnej Wołdze, także znalazł się krótki epizod opisujący tę historię, ale byłem zaskoczony, ponieważ no właśnie wszyscy, którzy interesują się kryminalistyką, tymi tematami historii kryminalnej dawnych czasów, wszyscy kojarzą tę postać, ale okazuje się, że ona jest tak bardzo zmitologizowana, jest tyle legend, które wręcz no, zaczęły funkcjonować jako fakty, wszyscy są przekonani, że tak było. Kiedy zacząłem przeglądać te akta, to się okazało, że w wielu wypadkach tak nie było. No i tutaj było duże pole do popisu, że można opisać to szerzej, dokładniej. No nie oszukujmy się, artykuły gazetowe to są ledwie 2-3 strony, a ja miałem tutaj do dyspozycji kilkaset stron, więc wszystkie te wątki można było rozwinąć. A poza tym, co było zaskakujące, na co nikt wcześniej nie zwrócił uwagi, że mnóstwo tych postaci, które wystąpiły w ostatnim akcie, gdzieś po drodze się mijają, spotykają, nie mając pojęcia o tym, że ten los mordercy seryjnego ich gdzieś powiąże.
Właśnie, z jednej strony te dokumenty, do których docierałeś w archiwach, a z drugiej strony świadkowie tamtych wydarzeń.
To było trochę pracy, żeby do tych świadków dotrzeć, ale udało się i myślę, że to jest najcenniejsze, bo dzięki, no właśnie, dokumenty, które są w archiwum, to jest taki suchy zapis. Te protokoły często nie zawierają emocji. Możemy tylko wnioskować z tego, co między wierszami czytamy, jak to wyglądało, że ta osoba na przykład coś nam opowiada. Istotna jest godzina, o której się zaczyna przesłuchanie, kończy. Ale to jest wszystko w sferze naszego uzupełniania świata. Teraz, kiedy mamy kontakt z prawdziwą osobą, tą, która tam była, ona nam może opowiedzieć mnóstwo rzeczy, które nawet nie trafiły do tych protokołów. I to jest najcenniejszy materiał. No i dzięki temu udało się przedstawić tę historię zupełnie inaczej niż poprzednią, bo tamto mieliśmy książkę taką dokumentalną. Tym razem jest sfabularyzowana ta historia. Tutaj mamy akcję, mamy dialogi. Myślę, że ta forma będzie raz, że zaskakująca dla czytelnika, dwa, że bardzo przyjemna do czytania. No o ile właśnie możemy mówić, że czytanie o seryjnym mordercy jest przyjemne.
Kryminały cieszą się bardzo dużą, paradoksalnie, popularnością, a tutaj mamy do czynienia właśnie z kryminałem, który miał miejsce w rzeczywistości. Właśnie chciałam zapytać o tę zmianę formuły, bo do tej pory właśnie, no, czytając twoje książki, to były takie prace dokumentalne, reporterskie, a teraz postanowiłeś właśnie zdecydować się na fabułę.
No chyba to zaważyło to, że jednak jest właśnie ogromne zainteresowanie kryminałem w Polsce. Wydajemy ponad 200 kryminałów rocznie. Większość z nich dotyczy spraw seryjnych morderców, co jest zaskakujące, bo jednak jest to zjawisko bardzo rzadkie, ale czytelnik uwielbia, kiedy jest dużo trupów.
Wspomniałeś o linii tramwajowej numer 6.
Tak, bo to były...
Ona w przypadku Joachima
odegrała bardzo ważną rolę, bo pierwsza sprawa operacyjna, którą prowadzono w związku z morderstwami kobiet niewyjaśnionymi, nosiła kryptonim Szóstka. Później dopiero po napadzie na dwie dziewczynki w okolicach Piekar Śląskich powstała grupa operacyjna Frankenstein i wbrew obiegowej opinii te grupy nigdy się nie połączyły. Milicjanci doszli do wniosku, że prawdopodobnie jest to ten sam sprawca i chcieli nawet, żeby połączyć wysiłki, ale wtedy sytuacja polityczna, która była w Polsce, na to nie pozwoliła. Ówczesny już szef Wydziału Kryminalnego, który zresztą był znany ze sprawy wampira z Zagłębia, Jerzy Gruba, nie pozwolił na to, by połączyć te sprawy. Właściwie z tych relacji oficerów wynika, że rok 81 to już właściwie nie zajmowali się poszukiwaniem seryjnego mordercy. Byli zasypani wieloma innymi sprawami, szukali opozycjonistów, którzy się ukrywali gdzieś już po grudniu 81 roku.
Ta sprawa ucichła po prostu,
tak,
zeszła
ta
na plan dalszy.
Ucichła i właściwie to tutaj rolę decydującą odegrał przypadek. Gdyby Joachim nie popełnił błędu, to być może jeszcze przez wiele lat mógł mordować kobiety bezkarnie.
Popełnił błąd, czy chciał popełnić błąd?
Tego nie jestem pewien, bo w rzeczywistości on przez wiele dni opierał się, twierdził, że to nie on, a kiedy w końcu porucznik Roman Hula jakoś złamał go psychicznie i kiedy doszło do takiego przełomowego przesłuchania, podczas którego on wyznał prawdę, to porucznik Hula wspomina... Dzisiaj już nie porucznik. Hula wspomina, że Joachim wstał od stołu, podał mu rękę i powiedział dziękuję. Jemu po prostu ulżyło. Ale to jest typowe, bo wszyscy seryjni mordercy no, kalkulują, że prędzej czy później zostaną schwytani i prowadzą taką grę. Nawet jeśli ona nie jest świadoma, to jest w tym pierwiastek takiego współzawodnictwa. Ja popełnię kolejny czyn i zobaczymy, czy wam się uda. Joachim wręcz nawet w tych swoich wspomnieniach napisał, że w pewnym momencie śmiał się w duchu, że milicjanci to durnie i że nigdy go chyba nie złapią. A ostatnie zabójstwo, którego dokonał, no już było tak dramatycznie naiwne, że trudno uwierzyć, że on był przekonany, że nikt nie powiąże tych faktów.
Chodziło o szwagierkę.
Tak, tak. To bardzo bliska osoba, z którą od lat był... No chyba bardziej niż blisko. No, tam toczył się taki romans pomiędzy nim a jego szwagierką i był to motyw właśnie zabójstwa.
Mężczyzna o absolutnie podwójnej naturze. Już niezależnie od tego, że za dnia cudowny ojciec, mąż, wieczorami morderca, ale potrafił kochać, potrafił dawać miłość, potrzebował jej, a z drugiej strony potrafił tak nienawidzić kobiet.
Roman Hula, który wiele rzeczy mi opowiedział, który ja później wykorzystałem. Kilka dni temu zadzwonił do mnie po przeczytaniu książki i mówi, wiesz, chyba pierwszy raz ktoś opisał go tak, że pokazał jego człowieczeństwo, jego normalne życie i to, że on nie był takim potworem, na jakiego jest kreowany w wielu publikacjach. I to jest chyba zaskakujące. Myślę, że to zaskoczy bardzo czytelników, że to jest taki zwykły człowiek.
A co ciebie najbardziej w nim zaskoczyło? Jakiego ty Joachima zobaczyłeś po przekopaniu się przez te archiwa, przez te no, różne bzdury też opisywane w internecie? Każdy chce być dziennikarzem, śledczym, pisze co usłyszy, wielokrotnie zresztą w książce też dajesz upust takim swoim refleksjom.
Tak trochę mnie to czasami bawi, więc pozwoliłem sobie w niektórych fragmentach przytaczać takie co ciekawsze kwiatki, nazwijmy to tak, które no, niejednokrotnie po prostu rozbawiają, a czasem irytują. Mnie najbardziej zaskoczyło, że właśnie Joachim był takim zwykłym człowiekiem. Zupełnie przeciętnym i tego się nie spodziewałem. Też miałem taki obraz, że to nie może być tak, że on jednak jest postacią mroczną i straszną, a on był zupełnie przeciętny.
Dokumenty pojawiają się także, autentyczne dokumenty pojawiają się w tej książce.
Tak, one wzbogacają fabułę po prostu, kiedy milicjant pisze notatkę, to mamy tą notatkę prawdziwą, którą napisał rzeczywiście. Wiemy, jak się nazywał milicjant, wiemy, co napisał i w jakich okolicznościach.
Bardzo detalicznie śledzimy losy Joachima, bo wręcz z taką pamiętnikarską szczegółowością każdy dzień opisujesz, co robi, gdzie jedzie, co myśli. Z drugiej strony jest to właśnie przeplatane twoją pracą, rok 2016.
To są fragmenty, które mają pokazać czytelnikowi, że ma do czynienia z prawdziwą historią, z tym, co się naprawdę wydarzyło, że to nie jest jakaś fikcja literacka, ja tutaj niczego nie wymyśliłem tutaj. No oczywiście dialogi w jakimś stopniu są pewną kreacją, którą odtworzyłem na podstawie tych dokumentów. Nie wiem też, czy wypili pół butelki, czy całą butelkę wódki.
To kto będzie następny w takim razie?
Następną postacią, nad którą pracuję, jest seryjny morderca z Krakowa, czyli Karol Kot. I tu też już jestem po etapie zbierania materiałów dokumentalnych. Jestem bardzo zaskoczony, bo to, co my wiemy o Karolu Kocie, nawet była książka był film, to są zupełnie inne historie niż ta rzeczywistość, którą znalazłem w aktach.
Tę książkę, podejrzewam, przeczytamy w przyszłym roku, za 2 lata.
Jest szansa, że jesienią w przyszłym roku.
W momencie, kiedy zdecydowałeś się na opisanie losów Zdzisława Marchwickiego i zacząłeś rzeczywiście przesiadywać w tych archiwach, mogłeś przewidzieć, że na tak długo zwiążesz się z tak tragicznymi, dramatycznymi postaciami, bohaterami Śląska?
Nie przypuszczałem.
To jest taki łańcuszek?
Jest łańcuszek, ale na całe szczęście kończą mi się bohaterowie, bo kilka innych postaci już inni autorzy opisali, a te, które pozostały, no niekoniecznie się nadają do opisania, więc w związku z tym, że nie mieliśmy takiego aż nieszczęścia do seryjnych morderców, to chyba będzie trzeba zmienić tematykę. Może przerzucę się na romanse.
Książkę Przemysława Semczuka Kryptonim Frankenstein od wydawnictwa WAB mamy dla Państwa za odpowiedź na pytanie, jakie 2 samochody będące symbolem PRL-u w swoich książkach opisał Przemysław Semczuk. sztuka@radiopik.pl. Zanim się pożegnam, rozwiązanie konkursów z ubiegłego tygodnia. Książkę Wywiad Rzeka Joanny Pawlickiej z Joanną Kos-Krause recenzował i polecał Wojtek Sobociński. Pytał o nazwisko reportera i tytuł jego książki o ludobójstwie w Rwandzie Wojciech Tochman. Dzisiaj narysujemy śmierć. To jest poprawna odpowiedź. Książkę wygrywa pan Piotr Sołtysik, którego prosimy o kontakt w sprawie ustalenia adresu, gdzie mamy książkę dostarczyć. Druga książka to był audio wywiad z Markiem Kamińskim i Katarzyną Strychowicz-Gacek, autorami książki Marek i Czaszka Jaguara. Katarzyna Stachowicz-Gacek jest współautorką scenariusza i dialogów do filmu familijnego na podstawie powieści Mariusza Szczygielskiego. Pytaliśmy o tytuł filmu i powieści Za niebieskimi drzwiami. Marcin Storunia wygrywa od nas książkę Marek i Czaszka Jaguara. Ja zresztą dodam, że Marek Kamiński był gościem wczorajszego spotkania w Dworze Artusa w ramach festiwalu Forte Artus Festival. To spotkanie zostało przez nas zarejestrowane i w najbliższej audycji Porozmawiajmy o Kulturze w sobotę w Polskim Radiu PIK. Na pewno będą mogli Państwo relacji z tego spotkania posłuchać. Zapraszam już dziś. A nasze spotkanie w audycji Dwie Strony Sztuki w Polskim Radiu PIK, jak mówiłam, dobiega końca. Dziękuję serdecznie za uwagę, wspólnie spędzony czas. Kłania się Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Dwie Strony Sztuki. Time is true.